Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Filip. Proszę Państwa, właśnie w tej chwili skończyłem rozmowę z moim miłym przyjacielem, którego nazwiska i imienia nie podaję z bardzo prostej przyczyny. Nie upoważnił mnie do tego. Człowiekiem, który pomaga mi od 2 lat w prowadzeniu tego kanału, znaczy w prowadzeniu w różnych sprawach związanych z tym kanałem informacyjnym. I przez dziki przypadek zeszliśmy na poprzez ogniomistrza kalenia, poprzez film, wspaniały film, na który zaprowadził mnie mój tata. Myślę, że to były lata, pierwsza połowa lat 60. Myślę, że tak to było. A do kina Roma w Zabrzu, nie wiem, czy to kino istnieje. I nie wiem, czy niedaleko mojej szkoły podstawowej, znaczy szkoły podstawowej, która się nie nazywała wczoraj szkołą podstawową, tylko nazywała się szkołą ćwiczeń przy liceum pedagogicznym na Placu Warszawskim w Zabrzu. Otóż w tym kinie oglądałem, przypuszczam, że tak to było, bo zawsze tam żeśmy, tato mnie zawsze tam prowadził, jeśli chciał mi coś pokazać ważnego. A tam właśnie między innymi pokazał wspaniały film, Monte Cane, czyli Bieski Świat. Fantastyczny film, ten dokumentalny mówiący o Chinach, o południowych Chinach, zrobiony przez reżysera włoskiego, chyba włoskiego czy francuskiego, już nie pamiętam, właśnie w południowych Chinach. Między innymi właśnie zaprowadził mnie na, również jak sądzę, zaprowadził mnie na tego kalenia, ogniomistrza kalenia. Ja Państwu sugeruję, żebyście nigdy nie przeczytali nic na temat tego ogniomistrza kalenia w polskojęzycznych mediach. Dlatego, że ja zapamiętałem ten film, to jest film o barbarzyństwie wojny domowej, naszej domowej wojny, naszej, na terenach Polski, na terenach Bieszczad, wojny między ówczesnym Ludowym Wojskiem Polskim i bandami UPA. Bandami, powtarzam. Bandytami z UPA. Z tymi samymi, którzy wymordowali na Wołyniu ponad 100 tysięcy ludzi, 100 tysięcy Polaków. Ten film pokazuje barbarzyństwo Ukraińców. Jako, że on jest niepoprawny politycznie, wobec tego został schowany i gdzieś tam istnieje oczywiście w częściach internetu. Natomiast nie jest powszechnie znany. A ja Państwu sugeruję, abyście go odkopali i przyglądali się. Ale nie o tym chciałem mówić. Czy nie tylko o tym chciałem mówić. Otóż, jako że myśmy mieszkali, moja rodzina, znaczy inaczej, ja z bratem i moimi rodzicami mieszkaliśmy w Zabrzu. Moja rodzina, moi rodzice należeli, jak mi się wydaje, wówczas do pewnej śmietanki zabrzańskiej. Pewnej. Po prostu ludzi, którzy ciężko pracowali. Byli na wyższych stanowiskach, to prawda, ale bardzo ciężko pracowali. Tato bardzo ciężko pracował, był wówczas dyrektorem inwestycji chyba w Dzierżowicach. Budowy największej polskiej koksowni w Dzierżowicach, w przemyśle chemicznym. I od czasu do czasu mój tata, jak powiedziałem, prowadzał mnie do kina na filmy jego zdaniem wartościowe. A oprócz tego miał ciekawych znajomych. Jednym z takich bardzo, bardzo interesujących znajomych, bardzo ciekawych ludzi, wspaniałych ludzi zresztą, jako człowiek, był Tarkoś, jak tato go nazywał, czyli pan Turkiewicz. Nie pamiętam. Matko Boska. Inżynier z Huty Zabrze. A ten pan był przedstawicielem, można by, gdy się z nim rozmawiało, ja nigdy nie mógłbym przypuszczać, że on nie jest etnicznym Polakiem. A on nie był etnicznym Polakiem. On był, proszę Państwa, człowiekiem plemienia, bo trudno to inaczej nazwać. Plemienia z okolic Krynicy, z okolic Szczawnicy. I oczywiście w tej chwili udało mi się również zapomnieć nazwy tego plemienia. Mam nadzieję, że przypomnę sobie w trakcie tego felietonu. Otóż, do czego piję? Otóż to był rok 60 lub 61, kiedy skończyłem 4. klasę szkoły podstawowej i przeszedłem do 5. Wiem o tym na pewno, dlatego że wiem o tym, że wtedy ten nasz wyjazd z moją mamusią, z bratem i z tatą do Szczawnicy miał miejsce. Dlaczego wiem? Dlatego, że to był dla mnie szok, ponieważ moja nauczycielka, która nas prowadziła wtedy od 1 do 4 klasy, powiedziała, że od tego nowego roku szkolnego będziemy mieli zupełnie nowych nauczycieli różnych przedmiotów, a ona po prostu nas uczyła sama wszystkich przedmiotów. Tak to wtedy było, nie wiem, nie mam pojęcia, jak to w tej chwili jest i nie interesuje mnie to. Otóż dlatego pamiętam, kiedy to było. Kiedy przyszedłem z 4 do 5 klasy, a że poszedłem w 56 roku do szkoły, wobec tego odnoszę wrażenie, że to musiał być rok 60. Nie wiem, czy to jest ważne, czy nie, ale w każdym razie tata zabierał mnie w góry, w okoliczne góry, tam w okolice Szczawnicy. I co? Po co mnie zabierał? Nie na grzyby. Pokazywać mi, chodziliśmy w góry, żeby pokazywać dawne siedliska tej społeczności, tej małej społeczności, której nazwy sobie muszę przypomnieć, której już nie było wtedy. Wtedy już nie było. Po prostu została wysiedlona. Dlaczego ja wiążę z Łemkowie, ta niewielka grupa, to plemię Łemków. Myślę, że można znaleźć coś na ten temat w internecie. To plemię Łemków, jeśli dobrze pamiętam, ale tutaj to trzeba sprawdzić, zostało jakby wysiedlone w ramach akcji Wisła, czyli w ramach, wracam tutaj do Kalenia, do ognistych Kalenia, bo ognistych Kaleń to nic innego jak pokazanie okrucieństwa wojennego w trakcie akcji Wisła, czyli walk z bandami UPA. A wtedy oczywiście na całe szczęście, nie wiem, na całe szczęście czy nieszczęście, wszystko jedno, wtedy tak było, i nie tylko wtedy, ale znacznie wcześniej i znacznie później również, że nie zajmowano się, nikt się nie zajmował prawem człowieka. I w związku z tym państwa narodowe, wiecie Państwo, co to jest? Państwa narodowe decydowały o tym, że chcą mieć u siebie porządek. I robiły to wszystkimi możliwymi dostępnymi metodami. Między innymi w ramach tych metod zakończenie akcji Wisła, czyli zlikwidowanie bandytów ukraińskich, bo ja inaczej ich nie nazywam, nigdy nie nazywałem inaczej i nigdy ich nazywał inaczej nie będę, bo to bandyci ukraińscy, którzy wymordowali polską społeczność na Podlasiu, Polesiu, którzy są odpowiedzialni za setki tysięcy, za setkę tysięcy przynajmniej polskich, istnień Polaków, zwykłych, normalnych, takich jak ja, Polaków. Między innymi członków mojej rodziny. Otóż w ramach, tuż po, znaczy myślę, że to było akcja Wisła dzieliła się, jak sądzę, na tą część militarną, czyli walki z samymi bandytami ukraińskimi, jak i tą część, która polegała na likwidowaniu wsi ukraińskich i uważanych za ukraińskie, uważanych za takie, w których ci bandyci ukraińscy mogą mieć, z których ich ci bandyci ukraińscy mogą dostawać pomoc w postaci na przykład jedzenia ludzi, a więc deportowaniu tych ludzi, tak jakbyśmy to dzisiaj nazwali, to wtedy się nazywała repatriacja, znaczy lub jeszcze inaczej, ale niech będzie. Deportowaniu tych wszystkich niepewnych ludzi, Łemków również, w inne regiony kraju. Ja wiem, że z Ukrainy, co ja mówię z Ukrainy, z Bieszczad, z polskich Bieszczad, wytransportowano na przykład na Mazury i wytransportowano na zachodnie Pomorze, w okolice Szczecina, ogromną ilość właśnie tej ludności wiejskiej. Skąd ja to wiem? Ano, przećwiczyłem to na własnej skórze. Otóż w 1966-1967 roku jeździłem na autostopie. Jeździłem autostopem po Polsce. To była taka forma spędzania wolnego czasu przez młodzież ówczesną. No i trzeba było mieć skończone 16 lat, pozwolenie rodziców i tak dalej, i tak dalej. I jeździłem autostopem, z książeczką autostopową oczywiście, z takimi karnetami, które dostawali ci kierowcy, którzy nas zabierali. Jeździłem po Polsce. Między innymi, jeżdżąc po tej Polsce przez te dwa lata, czy no, nie przez całe dwa lata, tylko w okresie letnim i to tam raz, nie wiem jak długo w sumie jeździłem po tej Polsce, nie wiem, może miesiąc w sumie w ciągu tych dwóch lat, może, nie ma, pamiętam. Ale pamiętam jedną rzecz, że wszyscy i kierowcy i autostopowicze mówili: uważaj, bo ja koniecznie chciałem jechać na Mazury. Koniecznie chciałem jechać na Mazury, do Giżycka, chciałem popłynąć sobie jachtem, bo w życiu nie widziałem jachtu wtedy, mając te 16-17 lat, nie widziałem, w ogóle nie widziałem, co to jest jacht. I chciałem pojechać tam i zobaczyć, jak to wygląda, to jachtowanie, jak ja to wtedy mówiłem, czyli jachting. I wszyscy mnie przestrzegali: uważaj, bo tam są Ukraińcy. Uważaj, tam mieszkają Ukraińcy. Tam jest bardzo dużo Ukraińców, więc uważaj, co robisz. Lepiej nawet się przespać gdzieś tam, gdziekolwiek, no gdziekolwiek, w stogu siana, w stogu słomy, gdziekolwiek, byle nie na wsi ukraińskiej, bo po prostu cię zarżną. Tak to wtedy było. Dobra. A wracając do tych Łemków. Otóż ci przyjaciele mojej rodziny, Tarkiewicze, Stasiu Tarkiewicz zresztą, był Łemkiem. I wtedy, przed naszym wyjazdem w tym 60 roku, a wiem, że z tatą ostro popijali. Wiem, bo jak Tarkiewicze przychodzili do nas, no to była taka popijawa, że aż no, a jak przychodzili moi do tamtych, to też były problemy z dotransportowaniem taty na miejsce, do domu. Obydwaj bardzo lubili siebie, bardzo lubili spędzać czas ze sobą i rozmawiali zapewne o czasach minionych. A byli z podobnego rocznika. Mój tata był z 25. I widocznie w czasie tych rozmów Stasiu Tarkiewicz opowiadał tacie, wcześniejszych rozmów, opowiadał tacie o tym, gdzie były te wsie łemkowskie. W okolicach, jak powiadam, Szczawnicy. No przecież myśmy zbyt daleko od tej Szczawnicy nie wyszli, no może 10 kilometrów po górach w jednym kierunku. No ja wtedy byłem smarkaczem, no dzieciakiem, no to co, ileż można z dzieciakiem pójść w góry. I wtedy, kiedy żeśmy szli w te góry, tato mnie brał w te góry, zaopatrzony, jak sądzę, w wiedzę Stasia Tarkiewicza z Zabrza, Łemka, wspaniale zasymilowanego Polaka, którego nie podejrzewał mu to nigdy, że jest kim innym niż ja jest. A wtedy, idąc po tych górach wokół Szczawnicy, coraz natykaliśmy się na jakieś właśnie takie wsie, to dużo powiedziane, kilka obejść, które, znaczy po pierwsze, charakteryzowało się to tym, że nagle kończył się las, a zaczynały się zdziczałe drzewa owocowe. I wtedy, jak już się weszło w to, no to już wiadomo było, że w pobliżu będą zabudowane, znaczy resztki zabudowy. No i najczęściej tak było, że jakieś tam resztki kominów były, już dali Bóg, nie wiem, czy to były, nawet w tej chwili nie pamiętam tego, czy to były kominy zrobione z kamieni polnych. Podejrzewam, że tak. Resztki pieców zrobione z kamieni polnych. Podejrzewam, że tak. Tak jak przez mgłę widzę tylko te najbardziej mi utkwiły w pamięci te drzewa owocowe, skarlałe, zniszczone, zdziczałe. Kilkadziesiąt, czasami kilkadziesiąt drzew wokół tych resztek domostwa. No i tak kilka tych domostw tam było. Pamiętajcie Państwo, mówię o roku 60. Czyli 15 lat po zakończeniu II wojny światowej, a ile lat po zakończeniu akcji Wisła? No myślę, że akcja Wisła, nie pamiętam do końca, ale 47, 8, coś takiego. W tym czasie się skończyła. Więc to jeszcze, to było 12 lat, to było nic. To było nic. A mówię o tym dlatego, że no nie wiem, jak dużo jest świadectw o tym, o tych Łemkach. To, czy to można uznać w ogóle za świadectwo o Łemkach? Nie mam pojęcia. Ale myślę, że to, że ja widziałem to na własne oczy, będąc dzieckiem, mając 10 lat, czy tam coś koło tego, to mówi o istnieniu plemienia. Nie sądzę, że można o tym było powiedzieć więcej. Łemków, którego już nie ma, którego już dawno nie ma. Rozpuściło się w polskim żywiole. Byłoby fajnie oczywiście, gdyby ci ludzie w jakiś sposób znaleźli się, odnaleźli się, kultywowali swoją odmienność, ale będąc Polakami oczywiście. To jest to podstawowe ograniczenie, że tak powiem. Dlaczego ja o tym mówię w chińskim kanale informacyjnym? Dlatego mili Państwo, że w Chinach takich sytuacji były Tysiące. Tysiące, nie setki. Tysiące. I nie dziesiątki. Tysiące. A w 50-tych latach, w 60-tych latach, w 70-tych latach nie wiem, czy istniało w Chinach, na pewno istniał w Chinach odpowiednik rosyjskiego pojęcia uriwniołowka? Tak, uriwniołowka. Dobrze. Pamiętam jeszcze sprzed 50-60 lat to słowo. Uriwniołowka. Czyli wszyscy mają być tak, tacy sami. No, Chiny wtedy budowały, to były nowe Chiny i budowały nowego, nie obywatela, bo to nie obywatela, ale nowego człowieka chińskiego. I wszystkie mniejszości, które zlokalizowano, a komuniści szybko zlokalizowali wszystkie, miały gigantycznego pecha. Gigantycznego. Bo robiono z nich Chińczyków. To znaczy w błyskawicznym tempie, nawet niekoniecznie przesiedlając, tak jak w Polsce, niekoniecznie przesiedlając, ale nakazując im pozbycie się swojego ja, swojej tożsamości. Tylko, że tam mówimy o narodowościach, które miały po kilkaset tysięcy ludzi, po kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Nie tak jak Łemkowie, myślę, że Łemków było może parę tysięcy ludzi. Ale tam tych, te setki, te tysiące mniejszości miały po naprawdę po kilkadziesiąt tysięcy, po kilkaset tysięcy ludzi. I tych ludzi no różnymi metodami, najczęściej bardzo drastycznymi, to ja tak ładnie to mówię, zmuszano do tego, żeby się pozbyli tej swojej cechy, która dla nich była być może najważniejsza. To są te ogromnie przykre, delikatnie mówiąc, nie przykre, krwawe, łajdackie, bandyckie czasy Mao, które skutkowały tym, że na przykład 10 lat temu, ale jeszcze może nawet nie 10, może trochę wcześniej, i 8 lat temu, 7 lat temu, ja oglądałem na przykład tańce ludowe ludzi właśnie z mniejszości, którzy byli ubrani na przykład w trampki. Naprawdę. I na nogach na przykład trampki. Albo kapelusze. A poza tym jeszcze jakieś takie odzienia, części odzienia, które jeszcze pozwolili im chińscy komuniści ubrać. Tak, to było coś, czego nie, też nie zapomnę. To zestawienie tych mniejszości narodowych chińskich, losu tych chińskich mniejszości narodowych z losem polskich mniejszości narodowych ma i nie ma sensu. Ma, ponieważ podobne metody stosowano. Nie ma sensu, dlatego że w Chinach mimo wszystko, jako że Chiny były wielkie i nie wszędzie docierało wojsko i nie wszędzie docierała partia w równej intensywności działania, nie można było wszystkiego wyegzekwować. Tutaj Łemkowie rozpuścili się, podejrzewam. Rozpuścili się w żywiole polskim i już ich prawie nie ma lub. No prawie nie. Tamte mniejszości w jakiś tam sposób przetrwały, część przynajmniej z nich. A chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, bardzo istotną z punktu widzenia Chin. Otóż proszę pamiętać o tym, że w Chinach mamy mowę o 55 plus 1 plus Hanowie mniejszościach. 55 mniejszości plus 1. Chyba tak to wygląda. To w Chinach. Natomiast u nas mamy mniejszość niemiecką, która jest w parlamencie. Nie wiem dlaczego, ale jest. Nie ma mniejszości żydowskiej. Znaczy inaczej, jest większość żydowska. To jak to Państwo wiecie, że jest większość żydowska, więc tu nie ma, mówię o żadnej mniejszości. Ale nie ma żadnej mniejszości ukraińskiej. Też nie jestem do końca pewien, czy to nie jest właściwe. Ale nie ma mniejszości litewskiej. Chociaż też nie jestem do końca pewien, czy to jest właściwe. Ale to powiedzmy sobie, są sprawy polityczne, których ja nie mam zamiaru rozstrzygać. Natomiast tam w Chinach te mniejszości są konstytucyjne. Te 55 czy 6, już nie pamiętam, mniejszości jest konstytucyjnie zagwarantowane. Natomiast to jest ślad. To jest dziesiąta część, albo jeszcze mniejsza, część tego, na co zgodził się Mao, gdy realizowano konstytucję chińską, KRL-u. Proszę Państwa, Łemkowie. Staś Tarkiewicz, Łemk, wspaniały Polak, wspaniały człowiek, człowiek, którego zapamiętam do końca życia, który już dawno zmarł, bardzo dawno. O ile mój tata zmarł w wieku 86 lat, to Staś chyba zmarł w wieku 30 kilku lat, 40. Nie wiem, 30 kilku to nie, ale 40 kilku tak. Ja skończyłem studia chyba, jak on zmarł. Czyli to był 73, 4 rok. Proszę Państwa, wspaniały człowiek. I to, że on był Łemkiem, to dla mnie nie miało żadnego znaczenia. To był cudowny, wspaniały człowiek, którego podziwiałem. Mam nadzieję, że takich Łemków było więcej. Łemków, o których Państwo pewnie już nic nie wiecie. Cieszę się, że wtedy miałem szczęście z tym człowiekiem, znaczy tego człowieka widzieć, słyszeć, bo przecież wtedy dzieci i ryby nie miały głosu, gdy między innymi przychodzili Tarkiewiczowie, ale nie tylko, Chorbatowscy. To my, czyli ich dzieci, mieliśmy osobny mały stół. Osobny stół. To było oczywiste. Dzieci nie mogły siedzieć przy stole z dorosłymi. To po prostu było nie do pomyślenia. Tak, takie były. To były normalne czasy. To były normalne czasy. Więc wtedy Staś Tarkiewicz był duszą towarzystwa temu. Ten cudowny, wspaniały Łemk był duszą towarzystwa. Proszę Państwa, ale żeby to nie było tak, że to byli sami wspaniali ludzie. Proszę oglądnąć ten film Ogniemistrz Kaleń. Nie pamiętam z którego roku. Pewnie 60 lata. Ogniemistrz Kaleń, który pokazuje okrucieństwo band UPA. Okrucieństwo tych bandytów ukraińskich. Film zupełnie zapomniany, ale najważniejsze, nie pamiętajcie, nie czytajcie nic o tym. Ponieważ to, co piszą te sukinsyny polskojęzyczne w tej chwili, to jest tak zakłamane, jak to jest możliwe. To jest wszystko skażone poprawnością polityczną i żydowskim sposobem, punktem widzenia na naszą historię. Wyrabiajcie sobie historię, wyrabiajcie sobie swój pogląd na temat polskiej historii ze starych książek, starych, minimum sprzed 20 lat. Ponieważ cała reszta, cała współczesna reszta to jest albo zakłamanie, albo w dużej mierze zakłamanie. Proszę Państwa, oddaję w ten sposób hołd temu, tej małej grupie ludzi, łemków, z których jednego przedstawiciela znałem, a po których resztki widziałem w okolicach Szczawnicy, będąc dzieckiem. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.